Dzień dobry Państwu, witamy bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry Borys, dzisiaj zaczynamy z uśmiechami i z dobrą informacją, mamy partnera. Cieszysz się?
Tak, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tak, proszę Państwa, sponsorem dzisiejszego odcinka jest aplikacja BookBeat. No myślę, że już Państwu bardzo dobrze znana, ale jakby ktoś nie wiedział, to ta aplikacja służy do słuchania audiobooków, a nawet do czytania e-booków. I oczywiście, jak już skończycie nasz podcast, to koniecznie sobie sprawdźcie. Jak zwykle mamy dla Was kod dla tych, którzy jeszcze nie korzystali z tej aplikacji. I my oczywiście, jak co lokowanie, polecamy Wam to, co my ostatnio znaleźliśmy ciekawego. I może Remigiuszu, pochwalisz się. Co tam ostatnio słuchałeś na BookBeatie?
Ja proszę Państwa, z reguły zapraszam Was do jakichś rozrywkowych, takich lekkich rzeczy, ale dzisiaj niestety, albo może stety, wciągam Państwa na takie głębokie wody filozofii i nauki, trochę archaicznej, bo to z końcówki XIX wieku. Miałem przyjemność przesłuchać ostatnio Psychologię tłumu Gustawa Le Bona. To jest taka publikacja naukowa, która trafiła do czytelników w XIX wieku. Publikacja naukowa, ale jest opisana takim językiem dosyć zjadliwym. Zwłaszcza, że wstęp do tej opowieści jest współczesny i trochę tak się przedstawia psychologię tłumów w kontekście tego, co się dzieje ostatnio i jak odnaleźć się w tej książce dzisiaj, bo wiadomo, że trochę czasy się zmieniły, spojrzenie na pewne problemy, jak wspomniałem, jest już w tej książce archaicznie i zabawnie się na to patrzy, ale muszę przyznać, że dużo analiz na temat psychologii tłumów jest bardzo aktualnych i powiedziałbym, że odnajduje się także we współczesnych social mediach. O tym by można długo gadać, ja pewnie będę jeszcze miał nieraz okazję na streamach o tym porozmawiać, bo to mnie bardzo interesuje. O psychologii tłumów myślę, że każdy coś niecoś słyszał. Nie jest żadną niespodzianką, że ludzie, którzy funkcjonują w dużych grupach albo manifestują coś w dużej grupie, czasami robią rzeczy bardziej opierając się na emocjach niż na logice, albo popełniają czyny, których normalnie by nie popełnili pod wpływem tego, co się dzieje w otoczeniu. I to jest coś, czego jesteśmy świadomi, natomiast tu Gustave Le Bon nie tylko skupia się na tych tłumach, na tych dużych grupach ludzkich, ale też na niewielkich grupkach, w jaki sposób wpływamy na to, jak postrzegamy rzeczy, jak interpretujemy rzeczy pod wpływem tego, co się znajduje w otoczeniu i jak interpretują je inni ludzie. I muszę powiedzieć, że to jest nadal pod wieloma względami aktualne. Myślę, że to też dlatego, że ludzka natura nie zmienia się tak szybko, natomiast zmienia się trochę świat, w którym żyjemy. I ja w tej książce odnajduję bardzo dużo ciekawych nawiązań do tego, co się dzieje w social mediach. Bo mimo tego, że psychologia tłumów przede wszystkim działa wtedy, kiedy mamy do czynienia z ludźmi w bezpośrednim otoczeniu, oni na nas wpływają, no to jednak to, co się dzieje w social mediach, często powoduje, że znajdujemy się w takich grupach i zaczynamy w jakiś sposób funkcjonować na bardzo podobnych zasadach, denerwują nas podobne rzeczy, manifestujemy podobne problemy. I to jest pewna ciekawostka. Jestem bardzo zainteresowany tym, do jakiego stopnia ta nauka przenosi się do internetu, a wydaje mi się, że się przenosi. I to jest ciekawe, jakby konfrontacja tego, co odkryto w XIX wieku z tym, co dzisiaj jest widoczne w social mediach. Więc jest to bardzo ciekawe. Polecam gorąco, oczywiście trzeba brać pod uwagę, że jednak jest to, dużo jest tam przestarzałych teorii, ale to chyba każdy mniej więcej wychwyci. Zainteresowała mnie ta książka, myślałem, że coś wiem na temat psychologii tłumów, ale to, co wiedziałem do tej pory, było takie powierzchowne bardzo, natomiast to mi trochę dostarczyło fundamentów, więc to jest zdecydowanie warte polecenia i bardziej rozrywkowe niż można by się było spodziewać. Książka ma zaledwie poniżej 6 godzin, więc do odsłuchania na takim, nawet jak ktoś lubi z przyspieszeniem, to dosyć dokładnie to wszystko opisuje i lektor jest fajny i można zrozumieć wszystko.
A powiedz mi, czy to jest w ramach kontroli swoich widzów na Twitchu?
Nie, ja w ogóle zabierając się do tej książki nie brałem pod uwagę tego, że można to w jakiś sposób, że te sytuacje z tłumami można porównać do social mediów. Dopiero przysłuchując się różnym przykładom z przeszłości i tych analiz, doszedłem do wniosku, że o Holender, widzę coś, takie rzeczy widzę na co dzień i one się powtarzają i że coś musi być z tym wspólnego. Tam jest dużo ciekawych teorii na temat tego, dlaczego ludzie wpływają na siebie i tam są takie właśnie archaiczne pomysły, jak że są jakieś fluidy, które się przemieszczają między ludźmi, że ten wpływ psychologiczny jest w nim coś więcej, coś, czego nauka jeszcze nie odkryła. I pomyślałem, pomyślałem sobie, okej, ta relacja w tłumie jest wytłumaczalna przez to, że są jakieś takie psychologiczne wpływy, że człowiek pod wpływem zachowań innych ludzi próbuje się przypasować, że mamy tą potrzebę funkcjonowania w grupie i bycia częścią grupy, a nie bycia outsiderem. Natomiast zastanawiam się, w jaki sposób to działa właśnie w internecie i czy faktycznie między nami jest jakieś takie połączenie, które jeszcze nie jest do końca opisane przez naukę, które wychodzi poza psychologię. I tego typu spekulacje już tam się odbywały wtedy, wynikały one pewnie z jakiejś tam mniejszej wiedzy na temat tego, jak ludzki umysł działa, ale jest coś niezwykłego w tych relacjach międzyludzkich i w tym, w jaki sposób wpływamy na siebie, czasami w sposób negatywny też. Więc nie jest to eksperyment, dużo rzeczy ciekawych się dowiedziałem na podstawie tej książki.
O,
taka refleksję wzbudza. Więc polecam gorąco.
Bardzo dyplomatycznie obszedłeś moje tutaj pytanie.
A ja w ogóle jestem bardzo dyplomatyczny.
To prawda, wiedzieć. A ja wybrałem sobie taką publikację, która jest dla zalatanych, bo jest bardzo króciutka. Godzinę trwa mniej więcej.
O kurczę, pieczone.
I to jest buddyzm Kanzena Maślankowskiego. Trudne nazwisko i imię. Kanzen. Bardzo, bardzo ładnie. No i z tej publikacji dowiemy się o historii buddyzmu, o historii Buddy, o no bardzo takich znanych rzeczach jak czterech szlachetnych prawdach, no ale też o takich prostych rzeczach, jak być lepszym człowiekiem.
No, to od razu sięgam po to, bo to chciałbym być lepszym człowiekiem.
No i tam są takie rzeczy, które, wiesz... Tam jest kilka takich podpunktów, które bezpośrednio odnoszą się jak być, gdzie Budda mówi, jak być szczęśliwym człowiekiem. Nie będę Państwu tutaj spoilował, ale też niesamowite to jest, jak to jest aktualne dalej. Nie, tam 2600 lat temu to zostało w jakiś tam sposób wymyślone i dalej jest niezwykle aktualne. I to są, o jednej rzeczy na przykład powiem. O tym, żeby mieć poduszkę finansową. Nie? 2600 lat temu.
Poduszki się przydają w każdym możliwym miejscu.
Poduszki to. I no ja tam kiedyś, muszę przyznać, interesowałem się buddyzmem, trochę medytowałem. Taki powrót po latach do tych idei, do tych przemyśleń. Bo to tak bardziej jest, wiesz, buddyzm nie jest taką stricte religią, bardziej jest takim nurtą filozoficznym. I to jest ciekawe, że że tak niesamowicie jest to uniwersalne, że my jako ludzie się nie zmieniliśmy zupełnie przez tyle lat i takie podstawy do tego, żeby być, że lepiej się człowiek czuje, jak jest przyzwoity.
O, no tak, tak. To ciekawe, bo żeśmy obaj dobrali takie książki, które dobitnie pokazują, że zmiany w naturze ludzkiej następują bardzo powoli albo wcale.
To prawda.
Nie wiem, czy to jest dobra informacja, ale fakt, że lepiej być przyzwoitym, to jest zawsze dobra informacja.
To prawda. I proszę Państwa, jak co lokowanie mamy dla naszych wiernych słuchaczy, czyli dla Was, kod promocyjny, który daje dostęp do aplikacji przez 30 dni, całkowicie za darmo. Oczywiście kod to jest Rogi Borys, więc jak jeszcze się nigdy nie zarejestrowaliście w BookBicie, to sprawdźcie sobie to z naszym kodem i oczywiście dajcie znać, co ciekawego tam znaleźliście. Remigiuszu, co tam u ciebie słychać?
A wiesz, wyrzuty sumienia mam nieustające. Wyrzuty mam sumienia, bo nakłamałem na naszych widzów na podcaście. O, jaki niepokój w oczach. To żart. To jest taki
dla wartości rozrywkowej. Nakłamałeś na naszych widzów w podcaście? Nie zrozumiałem tego zupełnie.
Nakłamałem naszym widzom w podcaście. Źle się wypowiedziałem, bo mówiłem, że pogoda jest fajna, a prawda jest taka, że jak nie zobaczę słońca w ciągu najbliższych paru dni, to strzelę sobie w stopę. Strasznie jest. Ja chciałem, to jest tak, trzeba trochę może zaklinać rzeczywistość. Jest cieplej? Proszę Państwa, jeżeli już tam ktoś mi napisał, że jestem taką sympatyczną pogodynką, no to muszę się wycofać teraz z bycia sympatyczną pogodynką. Jest deszczowo i mimo, że temperatura jest wyższa, to jest tak pochmurnie. Ja wychodzę wychodzę codziennie, to nie jest tak, że ja siedzę tu w domu codziennie, przynajmniej na godzinę wychodzę na dwór, żeby połazić i porobić jakieś rzeczy. I nie ma słońca, i albo deszcz, i jakiś samochód mi ochlapie, no po prostu zastrzelić się idzie w stopę się idzie zastrzelić, żeby państwo nie myśleli, że inaczej. Więc pogoda jest do dupy i bardzo przepraszam, że państwa wkręcałem, że jest inaczej. Wszyscy wiemy, jaka jest prawda, więc nie wiem, co ja chciałem tu osiągnąć, ale to pomyślałem sobie, że państwo będą szczęśliwi, jak przynajmniej słońce na państwa będzie świecić z naszego podcastu. W sensie, że ładna pogoda.
To ty jesteś takim naszym słoneczkiem porannym.
Ja nie rób tego ze mnie, to jest takie protekcjonalne. To ludzie będą do mnie mówić, słoneczko, co tam, kiedy streamujesz? Ja tego
no
nie chcę.
Fajnie.
Niekoniecznie. Niekoniecznie, więc tak. Tak to u mnie jest i państwa przepraszam bardzo serdecznie za to zakłamywanie rzeczywistości. A co u ciebie? Byłeś w kinie? Widziałeś coś interesującego?
Nie byłem w kinie, no właśnie.
Niemożliwe. No,
nie
jak byłem. To kino wytrzymało bez ciebie?
Idę w piątek.
Na coś konkretnego?
Na Dune. Na Dune pierwszą.
Do Warszawy jedziesz? Na Dune?
Jadę.
Jadę,
ale to dopiero pod koniec
miesiąca.
28.
Tak. A ty nie wiem, czy to jest jakaś tajemnica, której zdradzić nie można, jakieś embargo czy coś? Borys będzie się widział z reżyserem i przybije piątkę. Z Villeneuve'em.
Chyba nie.
Wiem, że nie. Dlaczego nie pozwala? Nie wiem, jedno kłamstwo, z jednego kłamstwa się wycofałem, pozwól mi poczynić drugie. Ale wiem, że będzie impreza i w ogóle, że będzie fajnie.
No zobaczymy, jak będzie. Ja ostatnio stwierdziłem, że będę sobie jeździł do Warszawy na jakieś takie pokazy. No na same kinowe teraz jeżdżę, bo na growe już mnie nie zapraszają nigdzie.
Bo nie ma pokazów już.
Są, nieprawda, są.
To mnie też nie zapraszają. To możemy sobie przypiąć ten order, że teraz to się nas boją. Jesteśmy tacy rzetelni.
Jesteśmy.
Nie zapraszają na pokazy.
Tak, jakby recenzenci wyklęci. Więc tak, to prawda. No a w kinie to wiesz, jakby wydaje mi się, że też ten marketing filmowy chyba dużo bardziej rozumie to, że lepiej jak się mówi o czymś, niż jak w ogóle się nie mówi. Nie? Nawet tak. Jak ja powiem, że film był średni, to i tak ktoś może powiedzieć, a mnie zaciekawił ten film i sobie pójdzie do kina.
Możesz mieć rację, bo zdecydowanie nie ma deficytu, jeżeli chodzi o mówienie o grach na YouTubie. Być może o filmach mówi się rzadziej. Wydaje mi się, że to jest w ogóle ciekawy temat, jeżeli chodzi o opowiadanie o filmach, bo przyznaję, że ja też może nie obserwuję tego bardzo uważnie. Ty słuchasz dużo podcastów o filmach, więc jesteś świadom tego, że one są obecne. Słuchasz, często zachęcasz do przesłuchania. Ostatnio opowiadałeś o tym materiale. Jaki to był film? O tych... O Saltburn. Świetny materiał.
Skazany.
Tak. Świetny materiał. W ogóle przez pierwsze 10 minut to człowiek się zatonąć można w tym materiale, nie wiedząc dokładnie, że mowa o filmie. Bardzo przyjemnie się słucha.
Tak, bo Skazany ma coś takiego, co ma niewiele osób, że on rozumie język filmu i rozumie emocje i potrafi jedno i drugie w swoich materiałach pogłębić.
Prawda. A to na pewno to, co mówisz, bo ja też nie mam takiej wiedzy, żeby móc skonfrontować ten język filmu z czymkolwiek. Natomiast na pewno potrafi wciągnąć w swoją opowieść, mimo że ta opowieść wydaje się nie mieć takiego jakby związku z samym filmem. To jest właściwie część tego. Ja też trochę się gubię w tej opowieści, bo nie jestem do końca pewien, co jest fascynującego w tym, ale jest coś niewątpliwie fascynującego. To musiałbym się jeszcze przekopać przez te jego rzeczy, bo to jest na pewno wartościowe.
To jest taki twist, że on opowiada o czymś, co nam się wydaje, że nie jest związane, a potem pach, mamy to połączenie.
Te puzzle ładnie składa, to prawda. To chciałem rzec. I w zasadzie, czy ty mnie pytałeś, co u mnie słychać?
Tak, to odpowiedziałeś, że zimno.
No właśnie, to tak, to chciałem powiedzieć, no to i tyle, i to jest w ogóle zawsze takie...
I że z pamięcią jest coraz gorzej.
Nie, na to wygląda, ale ja zawsze mam wielką przyjemność, jeżeli chodzi o wstępniaczki, bo to jest zawsze okazja, żeby pogadać o takich rzeczach, które po pierwsze nie są związane z głównym tematem i też dają okazję, żeby o swoich własnych przeżyciach popowiadać, ale w związku z tym, że pogoda jest dupy, to mi się nic nie chce kompletnie. Nie mam żadnych doświadczeń, jak sobie siedzę, oglądam sobie, o, właśnie, chyba się wyczerpały nam z żoną filmy głupie, bo żeśmy ostatnio obejrzeli Ambulans i uznaliśmy, że Ambulans to już jest największa katastrofa w ogóle w filmach sensacyjnych, jaka się wydarzyła.
Straszliwy ten film jest.
Wiesz, naprawdę szukamy już takich filmów z tych głupich, bo te lepsze dawno się skończyły. I ja nie wiem, to czy ja to mam, jest...
Ja mam dla ciebie propozycję, jak chcesz. Na Filmwebie ocena krytyków perfekcyjnie trafia w twoje te widełki. 6,9.
Nie, no proszę, to jest wszystko musisz przerobić na żart. Poważny kryzys mam, no jeżeli właśnie, chodzi o szukanie rzeczy do oglądania.
Chciałem ci polecić film. Powiedziałeś, że taki w okolicach 6,7. No to 6,9 jest idealnie. Irański, więc coś nowego. No ale to nie patrz tak oczami. To już przekręcił oczami.
Irański film, serbski, irański film.
Irański. Niedźwiedzie nie istnieją. Wczoraj obejrzałem ten film. I jest to taka historia o reżyserze, który nie może opuścić kraju, a ma zdjęcia do najnowszego swojego filmu w Turcji, więc siedzi przy takiej granicznej zapyziałej takiej irańskiej wiosce, gdzie tam naprawdę czas się zatrzymał dawno temu. I zdalnie reżyseruje oraz uczestniczy w pewnej takim dramacie romantycznym w tej wiosce. I mamy takie zderzenie tej nowoczesności, bo on tam, wiesz, no, ma jakiegoś MacBooka, nowy samochód i a tam ludzie sobie przed ślubem obmywają nogi w rzece, bo takie są różne tradycje i obdarci chodzą i to tak super dziwnie wygląda, a plus do tego widzimy, co się w tym filmie dzieje. To jest też, co cały film jest, to są dwie historie miłosne, nie? I to jest taki film, który jak on jest zrobiony bardzo surowo. To jest takie słowo, kiedy nie podobają ci się zdjęcia, ale wiesz, że ktoś je zrobił w taki inny, a nie inny sposób, bo jest na przykład biedny. Ale dobrze jest zrobiony filmowo. Po prostu. Czuć, że to jest takie, że jest o czymś, że nie jest nudny ten film. I to jest ciekawe, bo to jest kino artystyczne. Kino, które na wielu festiwalach ten film był pokazywany i to takich bardzo srogich, ale jest taki przystępny, mimo że gadają tam, wiesz, po persku.
To ja się zastanawiam, bo często opowiadając o filmach mówisz właśnie o takich trochę skrajnych przypadkach.
A to jest na HBO Max.
Okej.
Więc dostępność jest prosta.
No więc zastanawiam się, to jest taki twórca jakiś utytułowany, to jest człowiek, który ma doświadczenia z zrobienia filmów, bo to mnie zawsze zastanawia, że czasami to chyba przy American Movie Festival opowiadałeś o tym, czasami zdarzają się twórcy, którzy nie mają wcześniej doświadczenia, pierwsza rzecz, którą robią jest wybitna, jest tak dobrze, że dobrze się posługują tym językiem filmowym, to jest częsty zwrot. I teraz zastanawiam się, czy ten język filmowy to jest bardziej coś, co jest wyuczone, czy to jest coś, co jest bardziej instynktowne. Że może ten język filmowy to jest coś więcej niż tylko to, czego się można w szkole nauczyć. Jeżeli są tacy twórcy, którzy od początku potrafią się nim posługiwać dobrze. A to też, czy to też nie jest tak, że po prostu te emocje, które są zaprezentowane w filmie, trochę przekłamują jakość tego języka filmowego? Że to wystarczy?
Nie wiem, nie jest równoznaczne z tym, czy są na przykład dobre, czy złe zdjęcia, ale to w jaki sposób się... Wiesz, język filmowy to jest wszystko tak naprawdę, na co się składa film.
Wiem. Często zwracasz uwagę, zwłaszcza przy takich wysokobudżetowych filmach na jakość zdjęć, jeżeli tam są jakieś kulawe rzeczy, to o tym mówisz. Więc zastanawiam się, czy przy tych filmach takich niskobudżetowych od twórców, którzy żyją na krańcu świata, czy to też się zdarza, czy raczej czy masz łagniejszą ocenę tego? Wiesz, czy to dla ciebie nie ma znaczenia w takiej sytuacji?
Tam jest problem taki, że stawiam, że bardzo amatorskim sprzętem to było robione. Po prostu, wiesz, jakimś...
No musi być,
A7.
Ja rozumiem to, no.
Tak, bo ja to widzę, bo sceny nocne mają bardzo charakterystyczny szum, który ja też w moim tutaj, tym co nagrywam A6300, mam bardzo podobny. Więc po prostu widzisz, że one nie są takie... super krystalicznie dopracowane, tylko no, na to pozwalał sprzęt i to robimy, ale zdjęcia są niezłe, znaczy nie są jakieś wybitne, to nie jest film, który stoi jakością i oryginalnością zdjęć, no ale one są poprawne wszystkie. Na szczęście używałem tam głównie statywu, to był kiedyś taki żart, mój kolega zawsze mówił, Borys, wiesz, czym się różni film amatorski od profesjonalnego? Wiem, no, w profesjonalnym używają statywu. Okay. Jako, że to mówił Piotrek, pozdrawiam, zawsze na festiwalu filmowym, gdzie było dużo filmów amatorskich, było to bardzo zabawne po prostu.
Okej, okay. nie będę się zagłębiał, to na pewno ciekawy jest temat. A jaki temat mamy dzisiaj, jeżeli już to jest wszystko, co możemy w wstępniaczku Państwu zaoferować?
No właśnie, chyba wszystko mamy, bo ja też nie mam za wiele rzeczy do opowiadania. Dobrze, to ja zrobię, bo mamy ważny temat. Dużo rzeczy się wydarzyło, proszę Państwa. Jeszcze więcej się wydarzy. Serwis Xbox Era podał informację, że na PlayStation 5 pojawi się Starfield. I ta gra ma się pojawić po premierze dodatku Shatter Space, czyli najprawdopodobniej pod koniec roku. Wcześniej mieliśmy też informację o tym, że na konsolach konkurencji pojawi się Hi-Fi Rush i Sea of Thieves. Praktycznie z dnia na dzień, bo to już w niedzielę w nocy się pojawiły te informacje, no to z dnia na dzień kolejni ludzie potwierdzali te donosy. Z tego samego serwisu, czyli z Xbox Ery, padło, że Hellblade 2 ma również się pojawić na konsolach Sony. Tom Warren z Verge'a dotarł do informacji, że rozważana jest w Microsoftie opcja wydana najnowszej gry o Indiana Jonesie na PS5. Rozważana, czyli no nie mamy nic pewnego, ale wiemy, że taki scenariusz no jest gdzieś tam jest w tym Microsoftie. Mhm. Jeff Grubb twierdzi, że słyszał informację o tym, że Microsoft ma wydać Gears of War na PlayStation 5. Do tego w ofercie pracy 343 Industries, czyli tych ludzi od Halo, jest info, że szukają kogoś do pracy przy grach i to będą tam, że to będzie jakby gra na wszystkie platformy i dla wszystkich graczy. Kolejna rzecz to jest to, że poszła plotka, że Koda nie będzie najnowszego w Game Passie. To będzie bardzo ciekawe, jeżeli oczywiście to się wydarzy, bo mówimy cały czas o plotkach. Te wszystkie informacje podobnież pochodzą od niezadowolonego pracownika czy pracowników Xboxa. Sam szef Microsoft Gaming, czyli Phil Spencer, ogłosił na Twitterze, że w przyszłym tygodniu odbędzie się event, na którym firma przedstawi swoją wizję dotychczasową, jakby wizję dotyczącą przyszłości marki, co jasno nam mówi o tym, że jest dużo, że te plotki mają duży stopień prawdopodobieństwa, że coś się dzieje, bo raczej duże firmy nie komentują plotek.
To być może mnie rozbawiła ta jedna z końcowych myśli, że to niezadowolony pracownik, bo to wiadomo, że jak ktoś wykrada informacji z nienawiści, to wiadomo, że to jest bardziej prawdopodobne, bo nienawiść i niechęć. Kurde, nie lubię cię, wszystko o tobie opowiem w internecie. Więc może ma to sens. To tam jest pewnie kilka rzeczy, które będziemy rozważali tutaj. Mhm. Mnie w zasadzie interesują dwie. Pierwsza to jest taka, że jeżeli chodzi o Phila Spencera, to on parę razy opowiadał o tym, że jest duże prawdopodobieństwo, że gry Microsoftu pojawią się na innych platformach, jeżeli te platformy będą obsługiwały Game Pass. I teraz w zasadzie nie wiemy, czy doszło do zmiany tego punktu widzenia, bo wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby Sony zgodziło się na to, żeby Game Pass był dostępny na PlayStation. To mogłoby być kłopotliwe, więc te gry mogłyby się pojawiać wedle starych, tam poprzednich standardów, po prostu jako rzeczy do kupienia bez jakiejś dodatkowej usługi obudowanej wokół tego. To jest rzecz pierwsza. Po drugie zastanawiam się, jak to wpłynie na sprzedaż konsol, bo to jest na pewno znaczące i na pewno negatywnie wpłynie. I dlaczego Microsoft się tym nie przejmuje, jeżeli to zostanie wprowadzone. Więc to są dwie takie rzeczy, które mnie tutaj interesują najbardziej i pewnie się zajmiemy nimi po drodze.
No to prawda? Myślę, że pogadajmy sobie najpierw o grach. Mhm. Jakie są tak naprawdę możliwe scenariusze? No jak ja się zastanowiłem, no to mamy 3 w sumie. Pierwsza to jest tak, że wszystkie gry Microsoftu, oni ogłoszą to powiedzmy za tydzień i wszystkie gry Microsoftu będą wychodzić na wszystkie możliwe platformy naraz. Jeżeli firma chce zarabiać dużo pieniędzy, to wypuszczając w dniu premiery na wszystkie platformy ma najwięcej szans na to, by zarobić dużo, ponieważ najwięcej gier sprzedaje się no, w tym piku premierowym i w okolicach premiery. Można też ujednolicić i oszczędzić na marketingu, bo nie trzeba potem robić kolejnego dla kolejnej platformy. Po drugie, jak gry, mamy to doświadczenie już ze Steama, gry, które Sony wrzuca do Steama po latach, no nie robią już takiego efektu wow. Mm-hmm.
No, to już
coś zgadza. Drugi scenariusz to jest to, że na PlayStation 5 i no powiedzmy Nintendo albo no Switch albo nawet na Switcha 2 będą pojawiać się po czasie, czyli tak to jak to robi obecnie PlayStation z pecetami, powiedzmy po roku albo po pół roku. No i też mamy taki scenariusz, że każda gra jest rozpatrywana indywidualnie i część będzie startować od razu, no nie wiem, na przykład jak wychodzi gra usługa, no to wiadomo, że tutaj bardzo ważne jest to, żeby tam od razu znalazło się jak najwięcej graczy. No to wypuszczają na wszystko, no ale taki Indiana Jones, to tam sobie gracze poczekają. Już ten pierwszy scenariusz Microsoft będzie realizował w przypadku Call of Duty, ponieważ to zostało ugrane w sądzie.
Wydaje mi się, że taki najbezpieczniejszym strzałem to będzie ten trzeci scenariusz, bo już w zasadzie mamy do czynienia z nim. Prawda? Mówiąc o Call of Duty, wyraźnie wskazujesz, że przynajmniej ta jedna opcja została wzięta pod uwagę, a pozostałe, jak na przykład Starfield, będzie wydane niewątpliwie po premierze PC-owej, bo to już się wydarzyło.
Tak.
Jak będzie wyglądała polityka w przyszłości, to trudno powiedzieć, ale ta trzecia opcja jest najbardziej prawdopodobna. W tym wszystkim chyba najbardziej mi się to podoba, że trochę po raz kolejny ekskluzywność zostaje podważona jako model wydawania gier, bo to jest coś, czego chyba nikt tam przesadnie nie lubi. I mimo tego, że ja mam dostęp i do PC-ta, i do PlayStation, to wydaje mi się, że to jest bardzo niewłaściwe, że gracze, którzy wybrali platformę Sony, nie mogą sobie w tego Starfielda pograć. Ja bym chciał, żeby pograli, żeby przeżyli trochę tych doświadczeń, na które uskarżają się gracze PC-towi. Ale tak pół żartem, pół serio, to jest trochę idiotyczna polityka, zwłaszcza, że coś takiego według Phila Spencera jak wojny konsolowe już w ogóle nie ma miejsca. To jest coś, co właściwie jest tylko antykonsumenckie, zdecydowanie. I to,
no,
że te gry...
Czy ja wiem, to przejdziemy sobie do tego. Ja nie jestem taki pewien, czy koniec wojen konsolowych, koniec, który skończy się tym, że zostanie tylko PlayStation jako monopolista, to jest coś dobrego.
A, no... Jakby już dzisiaj rozmawiamy o Microsoftie i o podejściu do wydawania gier na innych konsolach. Jeżeli chodzi o Sony i PlayStation, no to ich polityka wydawania i ich polityka ekskluzywów jest też, powiedziałbym, znacznie bardziej drastyczna niż to, co Microsoft robił. Takie wycieczki w stronę ekskluzywności Microsoftu, one miały miejsce za czasów Xboxa 360. Teraz już trochę straciły na znaczeniu, a wygląda na to, że zostaną zupełnie porzucone, jeżeli ten scenariusz zostanie zrealizowany. Ja podejrzewam, że właśnie, wiesz, parę razy żeśmy rozmawiali o tym, o Game Passie i porównywaliśmy go trochę do serwisów streamingowych, jeżeli chodzi o filmy i premiery, że jeżeli coś trafia do Game Passa, to przestaje być takim towarem mocno poszukiwanym i wyczekiwanym. To znaczy wiemy, że ta gra tam jest i że jak będziemy mieli chwilę, to sobie po nią sięgniemy i dzień premiery nie zwraca tak bardzo naszej uwagi. Natomiast ten moment, jeżeli... Nie rozmawialiśmy o tym?
Na Palward trafił do Game Passa?
Tak, ojej, to jest dobry...
Czy to tylko wyjątek jest?
Nie. Ja nie sądzę, żeby ten przykład, który podajesz, żeby był niezgodny z tym, co ja mówię, bo nie sądzę, żeby sukces Palworlda wynikał z tego, że on jest w Game Passie. Sukces Palworlda wynika tylko i wyłącznie z tego, że są niezwykle wyraźnie widoczne liczby na Steamie. I to jest, ale wiesz, to jest ta...
Wiesz co, w sensie, ja bardziej, bo ty powiedziałeś, że to jak gry lądują w Game Passie, no to tam to są mniej hype'u i to tak ja to zrozumiałem, że tak jakby odkładamy sobie na półeczkę, tak?
To nie jest tak, że ja wymyślam te teorie teraz, tylko to jest na skutek rozmów, które my żeśmy razem przeprowadzali jakiś czas temu i porównując Game Passa do serwisów streamingowych, dlatego tam nakreśliłem ten cały scenariusz, żebyś sobie przypomniał naszą rozmowę.
Ja nie, znaczy być może kiedyś tak mówiłem, ale ja mam takie wrażenie, że Game Pass raczej przy wielu tytułach może napędzać ten marketing. Nawet przez to, że pojawiają się bardzo często, praktycznie każdy serwis ma co miesiąc taki artykuł, jakie gry wejdą do Game Passa i nagle ludzie dowiadują się o pewnych grach.
Okej, więc ja powiedziałbym tak, że jeżeli już mamy ten sukces Palworlda, to też żeśmy parę razy rozmawiali o tym efekcie kuli śnieżnej, że z jednej strony jest to gra, która wzbudza zainteresowanie i ona jest poprawnie zrobiona i na pewno dostarczyła mnóstwo kontentu i wiele osób jest z tego powodu zadowolonych, ale powiedziałbym, że pojawiło się mnóstwo materiałów, nie tylko na polskich serwisach, ale także na zagranicznych, raportujących doniesienia ze Steam Charts. Czyli to jest taki efekt dodatkowy, że to była pewną formą kampanii reklamowej, były widoczne sukcesy na Steam Charcie, do którego każdy ma praktycznie dostęp. Więc gdyby ta gra była tylko na Game Passie, to tych dodatkowych informacji nie byłoby w takiej formie. One pewnie by się pojawiały, że jest jakaś gra na Game Passie, że to jest duży sukces, że dużo osób w to gra, ale to byłoby tylko takie mówienie bez pokazywania przykładów. Na Steam Charcie widzisz wyraźnie te wykresy. Można by się ewentualnie opierać na donosach Microsoftu, że o, ktoś gra, bardzo dużo osób gra w tę grę. I to mniej więcej byłoby tyle. A tu każdy użytkownik może sobie sam na własną rękę sprawdzić. Więc powiedziałbym, że sukces Palworld to jest raczej obecność i premiery na Steamie. Chociaż może oczywiście to nie jest jedyny powód, bo przecież sama jakość tej gry i to, że to są te Pokemony, no to ma duże, duże znaczenie. Natomiast opowiadałem o tym, żeby trochę podważyć potrzebę, to w zasadzie ten wątek, z którego ta rozmowa wynikała, trochę żeś mi go zbił, mówiąc o tym, że trochę się zmienił nasz punkt widzenia na te premiery Game Passowe, bo wychodziłem pierwotnie z takiego założenia, że no ten obecność na Game Passie nie daje gwarancji sukcesu i rozmywa te wszystkie premiery, łącząc je w jeden taki blok pełen gier i możesz sobie sięgać po nie, kiedy chcesz i dlatego ta premiera na Game Passie nie przyciąga tak bardzo uwagi. Możesz mieć rację, że to się mogło zmienić, jeżeli gra jest ważna.
Zdania są podzielone i to zależy od gier. No czasami dla niektórzy twórcy żalili się, że ich gra wchodzi do Game Passa i to zabija sprzedaż, a inni mówili, że super, że nie spodziewali się, że będąc w Game Passie to i tak sprzedadzą tyle. Nie wiem, ja bym chciał, fajnie by było, gdybyśmy mieli jakieś badania, nie? Ktoś bierze tam 100 gier, które były w Game Passie i były na Steamie, porównujemy, jeszcze gada z twórcami, no i my się dowiadujemy, jak to realnie wyglądało, ale nie ma takich badań. My możemy słuchać jednego dewa, który mówił, że super, a drugiego mówił, że jest do dupy.
To indywidualne przypadki, to do tego to się sprowadza. Ja już w zasadzie, w związku z tym, żeśmy się zagłębili w rozmowę, która nie była pierwotnie moim pomysłem, to już nie wiem, do czego zmierzałem na samym początku.
No to
za to przepraszam, pogubiłem się kompletnie.
No to ja tutaj wrzucę scenariusze, możliwe scenariusze. Co te scenariusze nam dadzą? Jeżeli Microsoft zrezygnuje z ekskluzywności, to pierwsza rzecz, jaka w głowie mi się pojawia, to taka, że teraz bez problemu będzie mógł robić kolejne zakupy. No bo przy zakupie Activision Blizzard King były dwa główne problemy, które stopowały te zakupy. Pierwsza to jest, że tych gier nie będzie na PlayStation 5. No i druga to monopol chmury, który tam za pomocą Ubisoftu w UK został rozwiązany. W tym momencie no nie będzie możliwości mówienia o monopolu, skoro te gry mogą być wszędzie, na każdym sprzęcie, nie?
Czy monopol nie obejmuje, jakby ja rozumiem podstawy tego procesu, które miały miejsce tam między PlayStation, między Sony a Microsoftem, no że tam była obawa, że to się będzie pojawiało tylko ekskluzywnie na jakiejś konsoli, a to też nie jest tak, że Microsoft wykupując tak wiele studiów staje się monopolistą, jeżeli chodzi o wydawanie gier, bo jakby łączą w sobie, chociaż nie są wielkie korporacje, które mają też
Ubisoft,
też wiele studiów.
Ubisoft, Electronic Arts, Sony,
już o tym
sensie Nintendo.
Nie wspomnimy i tych takich Więc ja
myślę, że
tutaj
w Stanach też może być tak, że właśnie no Microsoft, że lepiej, żeby Microsoft to wykupił jako amerykańska firma niż Tencent jako chińska.
Być może tak, to jest to wielce prawdopodobne. No to się zgadzam, no trudno tutaj dyskutować i zdecydowanie Sony nie będzie miało podstaw, żeby oprotestowywać przejmowanie kolejnych studiów i tyle. Mhm. Ale nie sądzę, żeby to był argument ku temu. Ja zastanawiam się, czy to jest zapotrzebowanie na dodatkowe pieniądze ze sprzedaży tych gier, bo czy jest potwierdzonym faktem to, że Microsoft potrzebuje tych pieniędzy? Ja próbuję się zastanowić, dlaczego to robią. Jaki efekt chcą osiągnąć? Bo jeżeli chcą zarobić więcej pieniędzy, no to jest właściwie zrozumiałe dla każdego i nie trzeba tego tłumaczyć jakoś bardziej. Ale nie jestem do końca pewny, czy te pieniądze im są aż tak bardzo potrzebne, bo jednak gdyby te pieniądze były potrzebne, to by ekskluzywności nie myśleli. Ekskluzywność ma to do siebie, że redukuje co prawda sprzedaż kopii gier, ale wzmaga sprzedaż konsoli. Nie? To, że to, że Microsoftowi nie zależy na sprzedaży konsol tak bardzo, o czym Phil Spencer wielokrotnie mówił, to już żeśmy wiedzieli lata temu. Nie? To znaczy, to już jest od dłuższego czasu taka polityka Microsoftu, przynajmniej oficjalnie, więc dlaczego do tej pory ta ekskluzywność była takim założonym planem? Skoro i tak sprzedaż konsol nie jest do końca istotna, więc po co ta ekskluzywność? Czemu Microsoft tą ekskluzywność wprowadzał do tej pory, a teraz z niej rezygnuje? Co takiego się zmieniło na przestrzeni miesiąca?
Się odpowiedzieć, no bo priorytetem dla Microsoftu jest Game Pass. To jest ich główna usługa.
Przynajmniej
gdzie
tak
ona jest? Ona jest na PC i na konsolach Microsoft. Może być w przeglądarce jeszcze, ale powiedzmy sobie szczerze, te dwa miejsca to są główne miejsca, z których korzystają gracze i płacą abonament. Konsole od Microsoftu coraz gorzej się sprzedają, pomimo zapowiedzi gier, pomimo sporych grudniowych przecen, rok do roku w grudniu minus 18% z tego co pamiętam, nie pamiętam czy 12, 18, państwo mnie skorygują, ale na pewno mniej, więc jeżeli ty widzisz, że po drugie już Spencer mówił, że Game Pass na konsolach się zatrzymał.
I to dawno temu już chyba o tym była mowa.
Tak, więc mało się sprzedają konsole, Game Pass na konsolach nie rośnie, a to, że jeżeli uznają, że główna ich usługa to jest Game Pass i to jest tak naprawdę Xbox, to oni muszą się rozszerzać, bo to jest usługa obliczona na bardzo dużo użytkowników. I teraz tak. Czy ja mogę tak powiedzieć, już przejdźmy sobie powiedzmy do konsol, że jeżeli nie będzie ekskluzywów na konsolach i Microsoftu, to one w ogóle przestaną się sprzedawać, więc już w ogóle nie będzie rósł Game Pass.
Przynajmniej nie będzie rósł na konsolach. My żeśmy, kiedy chyba pierwszy raz pojawiły się rozmowy na temat Xboxa i Game Passa, bo to już było za czasów naszych wspólnych podcastów, wiele razy żeśmy o tym mówili, to jestem prawie pewny, żeśmy przewidywali, że to może negatywnie wpłynąć na sprzedaż konsoli, no bo w związku z tym, że te same gry wychodzą na peceta i wychodzą na Xboxa, to ktoś, kto ma peceta, nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby mieć Xboxa, bo tam nie ma tylko i wyłącznie ekskluzywnej rzeczy, tylko dostępnej tam. Więc dla posiadaczy pecetów argument, by kupić Xboxa jest słabszy, argument, by kupić PlayStation jest większy, no bo dostajesz coś, czego normalnie byś nie miał, więc możesz sobie zrezygnować z jednej konsoli, masz drugą. I to jest coś, co my żeśmy przewidywali od początku. Ja nie sądzę, żeby prognostycy Microsoftu nie mieli tego typu przemyśleń. Musieli wiedzieć, że w tą stronę to zmierza.
Ale
jeżeli szli w tę stronę, to albo ze skrajnej głupoty, albo z determinacją i z premedytacją.
No stawiam, że liczyli, że bo zobacz, oni są po testach. Oni już sprawdzili, jak działają ekskluzywy w ich obecnej sytuacji. Starfield nie spowodował, że tak wzrosła sprzedaż konsol, że oni byliby zadowoleni. Tam był w pewnym momencie przed samą premierą, był ten skok sprzedaży konsol, ale ostatecznie nie utrzymał się ten wzrost.
To się zgadza, ale nie wydaje, jakby rozumiem ten test, o którym opowiadasz, on ma bardzo dużo sensu, natomiast zastanawiam się, że czy wyniki tego testu nie są do podważenia przez jakość wydawanych gier, bo Starfielda można lubić, można nie lubić, to jest dyskusyjne, czy to jest wielki sukces, czy to jest raczej jakaś wtopa, raczej jest to sukces, bo dużo tych egzemplarzy się sprzedało, na pewno na pecetach. Więc tu raczej nie będę, ale mimo wszystko cały czas jednak o ekskluzywach Microsoftu nie mówi się w samych superlatywach. Powiedziałbym, że Sony tutaj nadal przoduje, więc wykonywanie testu w okresie, w którym te ekskluzywy nie są takie wartościowe, może ten zaburza jakość tego testu. Może gdyby Starfield był hiciorem od początku do końca i miał zdecydowanie mniej wad niż ma, to może bo to wspomniałeś o tym, że ilość tych sprzedanych kopii konsol trochę wzrosła w momencie wydania Starfielda, ale potem ten wzrost nie został utrzymany. Podejrzewam, że brak utrzymania tego wzrostu wynika z tego, że odbiór Starfielda nie do końca był idealny, powiedzmy, żeby już łagodnie mówić.
No swoje
swoje sprzedali, ale podejrzewam, że gdyby to była gra, która oceniana byłaby jeszcze lepiej, no to mogłaby się ten wzrost sprzedaży utrzymać i wtedy można by mówić, czy ekskluzywy tam te Xboxowe mogą wpłynąć, czy obecność gier na Xboxie może wpłynąć na sprzedaż tych konsol.
Ale ja nie wiem, przecież oni nie mają innego Starfielda, ani nie mają żadnej innej gry, która byłaby lepiej oceniana.
No i na tym polega
to
problem.
To jak chcesz sprawdzić to?
Bo wykonujesz badania na temat tego, czy ekskluzywy zwiększają sprzedaż konsol, kiedy nie masz ekskluzywów. To jak chcesz to badanie poprawnie wykonać? Wiesz, o to mi chodzi.
A przecież, Remigiusz, mówię, czemu ty negujesz ten test Starfielda? Nie rozumiem tego zupełnie. Bo... O co ci chodzi? Nie rozumiem, o co ci chodzi.
Okej. Uważam, że Starfield nie jest wystarczająco dobry, by móc na podstawie tego testować wpływ ekskluzywów na sprzedaż konsol.
Ale nie masz innej gry.
Podważam, no nie neguję.
No, Starfield to jest... Metacriticu ma 83%. Znaczy, no ciężko mi tutaj mówić o jakiejś lepszej grze w Microsoftcie, która miałaby zrobić większy szum. Starfield jest sukcesem absolutnym. Znaczy sprzedażowo, bo o tym mówimy. Mówimy o biznesie. Sprzedał się świetnie. Zrobił szum. Gracze po wielu godzinach, no w tym momencie na Steamie ma mieszane Starfield, więc jako produkt ostatecznie jest tak średni, ale też nie można powiedzieć, że to jest, nie wiem, jakaś zła gra czy coś. To nie chodzi o to, że ile lat mieliby czekać, żeby odpalić sobie grę, która by miała na Metascorze 90 od graczy i od recenzentów.
Oczywiście, że tak. To nie jest też takie, może trochę źle mnie odebrałeś, to nie jest tak, że ja neguję te testy, tylko zastanawiam się, czy one są jakby w pełni oddają obraz tego, ale masz rację, że Microsoft za bardzo nie ma się na czym innym, nie ma nic innego, na czym mógłby się opierać, więc opiera się na tym. Ja tylko się zastanawiam, czy to mogą być złe wyniki, czy niekoniecznie, jeżeli jesteś zdania, że to są odpowiednie, no to w porządku, nie musimy w zasadzie to wiedzieć, to Microsoft ma wiedzieć to i na tej podstawie dopasować swoje pomysły sprzedażowe.
No bo...
Ja wiem, więc okej, no.
No bo my możemy, bo też powiedzmy sobie szczerze, jaki procent i ile się sprzedają gry ekskluzywne? Jaki to jest
procent,
jaki to
czego?
Jest procent użytkowników konsol?
To łatwo
jak myślisz?
Powiedzieć. No powiem, że około 20%?
20%, no nawet mniej. Spider-Man 1 na PS4 20 milionów, nie?
No. Tam jest 100 milionów
117 milionów. Znaczy wiadomo, że 117 milionów sztuk, tych użytkowników jest mniej, no ale powiedzmy. Uncharted 4 też pewnie około 20 milionów. Spider-Man 2, oni się tam chwalili 5 milionami, nie? A jest 50 milionów PS5. Ragnarok na obu konsolach to jest jakieś 15 milionów.
Tak, to jest, no to, czyli możemy chyba spokojnie powiedzieć, że 20% to jest taki bezpieczny strzał.
To jest, nie wiem, wydaje mi się, że to jest taki max 20%.
Okej. No to jest, jakby zdaję sobie sprawę z tego faktu, ale czy to by oznaczało, że przeceniamy wartość ekskluzywów, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych egzemplarzy konsol?
Ja nie wiem, zastanawiałbym się nad innym pytaniem, bardzo podobnym. Czy przeceniamy wartość ekskluzywów? Ekskluzywów przy tym, przy decyzji o kupnie konsoli. No bo jeżeli tylko 20% graczy gra w gry ekskluzywne, to 80% nie gra.
Ale wiesz, no to może, wiesz, to są różne gry, jest tam, jak jest kilka różnych gier ekskluzywnych w ciągu roku, to jedna grupa może kupić konsolę dla tej gry, druga dla tamtej i tak dalej, to się jakoś tam poszerza. Myślę, że ekskluzywy mają jakiś wpływ i że ten wynik, ten taki, ten płaski, to 20% może to nie do końca odzwierciedla rzeczywistości, to może być taki impuls, który zachęca do kupienia i myślę, że to jest ten impuls przede wszystkim, który w tych liczbach bezwzględnych nie jest tak bardzo mocno widoczny.
Ja też uważam, że to ma znaczenie, ale... dla wielu osób ma to znaczenie, mimo że nie korzystają z tych ekskluzywów.
Czyli
tak grają w Koda, FIFA, Fortnite'a?
Wydaje mi się, że może wbrew pozorom zmierzamy w dosyć dobrym kierunku, jeżeli chodzi o te ekskluzywy, że jak pomyślę sobie o sprzedaży, w ogóle o wyjściu takiej gry jak God of War czy Spider-Man 2, to jest pewnego rodzaju event. I nawet jeżeli nie interesuje cię konsola PlayStation 5, to słyszysz o tej grze. Ona jest dobrze reklamowana, te reklamy się pojawiają także w kinie, pojawiają się w telewizji, są obecne w tej przestrzeni YouTube'owej. Jesteś świadom tego, że ta gra wychodzi i że ona coś znaczy dla ludzi. I to ci po raz kolejny przypomina o konsoli PlayStation. I masz ją gdzieś z tyłu głowy, to jest to ta obecność tego towaru, którym jest konsola, w twojej świadomości jest dosyć mocna. Natomiast w przypadku Xboxa i peceta, i oczywiście to jest taki polski rynek jest trochę inny, bo tu u nas jest więcej pecetów niż konsol i zawsze tak było, ale może to też ma wpływ na zagranicznego odbiorcę, że premiera Starfielda nie jest utożsamiana bezpośrednio z Xboxem, może być utożsamiana także z pecetem, więc to się trochę rozmywa. Więc być może to takie głośne...
Z Xboxem na maksa.
No to być może jest to polska, jakby polski punkt widzenia ten, który, bo, nie, no bo ja nie mam tego poczucia, nie? Ale to może być moja bańka, to nie musi być zgodne z prawdą.
Okej, ale jakie mogłyby być, jeżeli Xbox przestanie mieć ekskluzywy konsolowe, i już będzie wszędzie. Jaki jest powód zakupu Xboxa? Jaki no właśnie, może być?
Tak, widzisz, rozmawiamy o tym, że ekskluzywy mogą nie mieć aż takiego wpływu na sprzedaż, ale trudno nam sobie wyobrazić, żeby sprzedaż konsoli bez ekskluzywów miała jakikolwiek sens.
Ja jestem w stanie sobie wyobrazić.
Że okej, okay, to wtajemniczaj mnie, no też powiedzmy.
Ale to nie masz żadnego pomysłu? Dlaczego miałbyś kupić Xboxa?
No bo jest. Tu jakby, gdyby się zastanowić nad ilością wydanych pieniędzy na konsolę i korzyścią, jaką dostajesz, no to jak kupując konsolę Xboxa, nawet Series S, nie wydajesz dużo pieniędzy na tę konsolę, masz dostęp do Game Passa, który też jest niedrogi, masz dostęp do całej bardzo dużej biblioteki gier. PlayStation staje się tutaj bardziej takim towarem, powiedzmy, z wyższej półki, można mieć takie wrażenie, no bo konsola kosztuje ileś i gry są bardzo drogie, więc jeżeli chcesz mieć konsolę, na której możesz pograć bardzo dużą ilość gier i nie będzie to kosztowało cię bardzo mocno, to kupujesz Series S i to jest taka motywacja i nie bez powodu tych Series S sprzedało się tak dużo. Ja podejrzewam, że Microsoft wyczuwa tę grupę odbiorczą i być może dla nich będą ten produkt szykować, te konsole dla nich będą robić. To może być jakieś, to może mieć znaczenie. To jest taka rzecz, którą sobie wyobrażam poza myśleniem o ekskluzywach.
Tak, bo to jest bardzo dobra konsola dla dzieci. Obok Switcha kosztuje 1000 zł. Płacisz tam jakiś abonament, więc więcej nie wydajesz kasy, bo tam większość gier jest po prostu. Dziecko tam może sobie grać, dzieciak, w Fortnite'a, w coś. To jest naprawdę bardzo tania konsola. Do tych możliwości, które ma. No i masz wszystkie te gry multiplatformowe, czyli te, które gra się najczęściej. No to nie oszukamy tutaj statystyk. Call of Duty, FIFA, Fortnite. Zobaczymy, czy ten kod będzie w... To się po prostu opłaca. Znaczy, to jest dobry deal, nie? Problemem jest to, że Xboxów się sprzedało 20 milionów jakoś, więc... Żeby Microsoft mógł utrzymać to wszystko i wysoki poziom gier, to on ma po prostu za mały rynek.
Tak. No,
a jak chce być producentem, znaczy Game Pass ma być domyślną ich usługą, to oni muszą mieć większy rynek, żeby robić po prostu, żeby im się te gry opłacały.
To jest prawda. Ja zastanawiam się, czy jeżeli chodzi o premiery Xboxa, Microsofta na PlayStation 5, to myślimy cały czas w kontekście potencjalnego Game Passa na platformie PlayStation, czy raczej
nie.
Nie jest to prawdopodobne. Też mi się wydaje to mało prawdopodobne. Będą musieli wydawać po prostu gry osobno i zastanawiam się, bo wiesz, bo z jednej strony rozmawiamy o tym Game Passie, że to jest najważniejsza usługa dla Microsoftu i teraz jeżeli Microsoft na PlayStation będzie wydawał gry jako osobne produkty, nie jako część Game Passa, no to ten pomysł na rozszerzanie Game Passa trochę dostaje kulę w łeb, nie? No bo na PlayStation nikt o Game Passie nie będzie myślał, jeżeli gry są sprzedawane, tak? Chyba, że tu się zakłada jakiś psychologiczny taki aspekt,
ale,
że...
Okay. Dojdziemy sobie do tego zaraz. Ja bym się zastanowił najpierw nad tym, bo mamy taki scenariusz, że mamy dość mało tych argumentów dotyczących tego, że ktoś będzie chciał kupić Xboxa.
Okay.
Że najprawdopodobniej z takim podejściem ta konsola zostanie zmarginalizowana.
Jasne.
I ona i tam będzie, no zostanie to 20, może będzie 25 milionów na koniec, no ale no, PlayStation urośnie, bo nagle to będzie to, że będziesz miał tam większy wybór gier, będzie kolejnym powodem, żeby kupić PlayStation. Kolejnym powodem, że to będzie wreszcie konsola, gdzie, bo teraz tak, wiesz, dużo moich znajomych tak ma, że nie mam dobrego powodu, żeby kupić PlayStation.
Okej. No i nagle się okaże, ekskluzyw nie trafi, tak.
To akurat się okaże, że jest tyle nowych, dużych gier tam, więc PlayStation będzie rosło, Xbox będzie jako konsola, mówimy o sprzętach cały czas, malał. I Sony może stać się monopolistą stacjonarnych konsol. Czujesz, jakie zagrożenia mogą z tego wyniknąć?
Mnóstwo, ale najbardziej przerażające jest w tej całej myśli to, że PlayStation stanie się monopolistą na skutek działań Microsoftu. No bo jakby już nie mówię o tym, że po prostu gry najwyraźniej nie trafiają do szerszego grona odbiorców Xboxowe, no ale to tutaj ustępowanie kompletnie tego miejsca na rynku. Więc wiesz, to jest może też tak, że z perspektywy Phila Spencera, z perspektywy Microsoftu, no nie są w stanie wygrać tej wojny. To każda kolejna generacja od czasu PlayStation 4 pokazuje, że Sony sprzedaje lepiej i więcej. I wiedzą jak to zrobić. Microsoft się kręci wokół tego tematu bardzo mocno, przekładając środki na Game Pass, co wydaje się sensowne, jeżeli z przeciwnikiem jeżeli nie możesz pokonać przeciwnika twarzą w twarz, to szukasz innych sposobów na to, żeby sobie odbiorców poszukać i wymyślasz Game Passa.
Jak przegrałeś z twoim przeciwnikiem, to lepiej zarabiać na jego sukcesie niż nie zarabiać. Nie? Wracając, czy uważasz, że to, że Sony będzie miało monopol na konsole stacjonarne, specjalnie mówię stacjonarne, no bo mamy jeszcze Switcha czy tam jakieś inne rzeczy, czy uważasz, że to jest okej? Okay? Czy to jest może niebezpieczne? Czy będzie lepiej? Czy będzie gorzej?
Ja nie sądzę, żeby... Myślę, że zupełnie spokojnie, nawet nie znając tematu, można powiedzieć, że monopol jest zły. To jest takie zdanie klucz i ono z reguły bardzo się dobrze sprawdza. Nie sądzę, żeby w przypadku PlayStation było inaczej. Ja mam takie poczucie, że Sony, mimo tego, że produkują bardzo dobre gry, to mają trochę takich antykonsumenckich praktyk i są bardzo zazdrośni o swojego klienta i że wykorzystują tego klienta, jeżeli już go mają. I nie zawsze to jest miłe i sympatyczne, zwłaszcza teraz w momencie, w którym tak bardzo mocno uderzają w gry usługi. Ja nie wiem, czy ten pomysł przetrwa próbę czasu, ale on jest i on funkcjonuje, jest rozwijany. Więc to może powodować wiele różnych, nie do końca dobrych rzeczy dla konsumentów. I nawet jeżeli ktoś Xboxa nie lubi bardzo, bo uwielbia PlayStation, jest takim skrajnym fanboyem PlayStation, to myślę, że nawet on mógłby czuć, że brak tego oddechu na plecach Sony ze strony Microsoftu, no może źle wpłynąć na Sony. Ale też musimy pamiętać o tym, że Sony i to wyniknęło, to wypłynęło na skutek tych wszystkich procesowych spraw z Activision Blizzard, że Sony czuje pewną presję ze strony Microsoftu, że uważają, że są do tyłu, że nawet jeżeli teraz mają przodującą pozycję, to z czasem się to może zmienić, że nie zadążają ze z tymi pomysłami, że Game Pass ma jakiś sens i że oni nie mają konkurencyjnej usługi dlatego. Więc być może ten monopol, o ile w kwestii konsoli będzie znaczący, bo to będzie jedyna taka duża konsola na rynku, o tyle być może inne usługi będą ważniejsze niż sprzedaż egzemplarzy konsol. Bo to chyba żeśmy, to o ile się orientuję, i tu chyba na rynku nic się nie zmieniło, jakby koszt produkcji konsol no nie zwraca się przy sprzedaży. To się zwraca z czasem na skutek sprzedanych egzemplarzy gier. To jest ten sposób na zarabianie. To nie jest tak, że sprzedajesz konsolę i na egzemplarzu zarabiasz, prawda?
Ja nie wiem, Nintendo jak to było... zarabia, na pewno Nintendo zarabia, a wiele konsol w tym pierwszym etapie życia nie zarabiało, nawet były straty, ale no to właśnie. Kolejna jakby wersja konsoli już potrafiła spokojnie zarabiać. No właśnie, więc ja sobie wylistowałem jakieś takie problemy, które mogą być, kiedy Sony zostanie jedyną, znaczy PlayStation 5 zostanie jedyną konsolą stacjonarną. No na przykład to, że podniosą ceny konsoli.
No chociażby, tak.
A czemu nie? Albo na przykład podniosą usługi online.
Ceny usługi online, tak?
Tak, że chcecie grać online, to płaccie więcej albo idźcie do konkurencji. A nie ma konkurencji. No to świetnie. Nie wiadomo, co będzie z polityką pudełkową gier. No bo jeżeli oni są tylko, to... Czemu mają nie przestać produkować pudełek? Pudełka na konsoli to jest jakieś 18-17% obecnie. No to przecież jak ty odsprzedasz swoje pudełko, to Sony nic z tego nie ma. No to jak mają monopol, to po co mają wydawać pudełka? Albo będą robić tak, że te pudełka będą się przypisywać do... Oczywiście tak nie musi być, proszę Państwa. Nie musi tak być. Może być super. Ale praktyki monopolistyczne... Ja znam firmę Sony. Jakby to oni głównie odpowiadają za to, że przez tyle lat nie było crossplaya na PlayStation. To oni
oczywiście,
blokowali.
Oczywiście, tak. Tak, tak. To jest jakby... antykonsumenckie praktyki, o których mówiłem.
Spokojnie, na przykład wypuszczam PlayStation 6. A po co ci wsteczna kompatybilność? My ci sprzedamy te gry jeszcze raz wszystkie. A co?
Jest.
Jak nie, to idź do konkurencji.
Remaster po 2 latach od premiery gry.
I to jest coś, co mnie martwi najbardziej. Jest to niestety scenariusz, który kiedyś w świecie gierkowym się ziścił. Czyli spadek jakości gier, a nawet to, że Sony przestanie robić gry. Bo po co? Przecież i tak zarabiają. Mają 30%, mają cały rynek dla siebie. Pamiętasz taką firmę, co potrafi liczyć tylko do 2?
Valve?
O, brawo. No,
Tak, tak, tak.
Mają
tak,
swój sklep, kupę kasy zarabiają i nagle przestali robić gry. Po co się męczyć?
Ciekawa przyszłość. Jakby zgadza się, no, jest dużo lepiej sprzedawać cudze produkty i dostawać od tego 30%, niż ryzykować pieniędzmi i produkować swoje rzeczy, które mogą się na przykład nie sprzedać. Tak, tak, no to jest jakby potwierdzę, ja trochę się śmiałem z tego, że jesteś anarchistą, że wszystko, co robi korporacja, tam pewno będzie złe. Można by pożartować, no, skoro Sony będzie jedyną konsolą na rynku, to może obniżą ceny gier, bo i tak nie muszą już się walczyć z nikim.
Tak, dokładnie, tak się
dlaczego
dzieje.
Dlaczego konsumentom nie zrobić dobrze? Ja żartuję, to żeby... To, 90% państwa to wie, że ja żartuję, ale to jest te 10%, którym trzeba by dokładnie od czasu do czasu wyjaśnić. Więc tak, to scenariusz nie do końca się pisze korzystny dla graczy. No ale też jakby z drugiej strony, jak sobie patrzymy na to Valve, to szkoda, że nie ma Half-Life'a kolejnego, no ale tam nie sądzę, żeby branża jakoś tak bardzo ucierpiała na tym, że Valve przestał produkować gry. Po prostu przestali produkować gry. Mhm. Więc to jest tak, że...
No Valve też jest odpowiedzialne za wycięcie całkowicie pudełek z PC. Poniżej 1% to są pudełka, ale to i tak chyba z kodami, no bo jak inaczej, nie?
No to oni niszczą branżę, a nie ja w takim razie.
A ja, ty nie mówisz, że ty.
Nie, ty nie mówisz. Różne są opinie w tej sprawie. Jestem. Wydaje mi się, że oczywiście, że można o tym rozmawiać w kontekście PlayStation i Xboxów jako konsol, ale to jest też tak, to jest taki rynek tak bardzo szeroki, że to się jakoś wszystko samo organicznie rozwiąże. Szkoda by było, gdyby Sony przestało produkować gry. Chociaż powiedziałbym, że pośród tych różnych obaw, które masz związanych z monopolem, to, że oni przestaną produkować gry, to jest najmniejszy problem, bo ten rynek się i tak wypełni. To znajdą się ludzie, którzy będą robili inne gry i one będą wartościowe. To nie będzie jakaś tam gigantyczna strata, chociaż byłaby duża, bo to są fajne gry. Ten Spider-Man i ten God of War i Wolverine, który pewnie się szykuje, też będzie pewnie za całą zabawą. Więc jeżeli chodzi o gry, to ich nie zabraknie. To raczej jest przesyt ilością gier i ciężko się w tym wszystkim odnaleźć, ale te obawy o to, w jaki sposób będą konsumenci traktowani, ile będziemy musieli płacić za usługi, ile będą kosztowały gry, czy będą te wersje pudełkowe, czy ich nie będzie, cross-play. Ile będzie kosztowała konsola, to są bardzo zasadne obawy. To są bardzo zasadne obawy. Więc można by się martwić i trochę mnie niepokoi to, mimo tych wszystkich rzeczy, o których żeśmy rozmawiali, niepokoi mnie to, że Microsoft jednak odpuszcza w tej walce. I trochę się, jakby to się zgadza z ich twierdzeniami, z tym, co Phil Spencer mówił, że te konsole nie mają dla nich znaczenia i to wszystko się potwierdza tutaj. Ale te konsole mają znaczenie dla całego rynku, dla tej równowagi, która była tu potrzebna. I to, co powiedziałem wcześniej, będę się tego trzymał, że nawet jeżeli ktoś jest fanboyem Sony, to myślę, że obecność Microsoftu na rynku jest dla niego takim... przynajmniej potwierdzeniem, że no, ktoś tam pilnuje, żeby Sony nie poszło w jakieś szaleństwo kompletne. Jest jakaś równowaga i tej równowagi na pewno by brakowało.
Zobaczymy.
Zacząłem się zastanawiać, bo mówiliśmy trochę o tej Series S jako takim urządzeniu, które dla Microsoftu może się okazać ważniejsze. Zastanawiam się, bo to jest na tyle słaba konsola, że zupełnie spokojnie można by już ją dzisiaj zmieścić w handheldzie. I zastanawiam się, dlaczego Microsoft nie próbuje pójść w tę stronę, bo jeżeli mówimy o tej Series S, jeszcze takim w kontekście, że to może być konsola dla najmłodszych, bo tych gierek jest tam duża baza tych gier i można sobie pograć, no to handheld też wydaje się być taką odpowiedzią na te zapotrzebowania najmłodszych graczy, bo mają to w ręce i nie muszą zajmować telewizora, na przykład tatusiowi, który chce futbol amerykański oglądać.
No ale Microsoft już partycypuje w rynku konsol, bo i Lenovo, ten Legion Go i ten Asus, ROG Ally, no to też są na Windowsie, nie? Tam jest Game Pass, więc jakaś tam współpraca jest. Nie?
No to może potwierdza tę wstępną teorię, którą chyba wypowiedziałeś, że Microsoft nie musi być producentem urządzeń, staje się po prostu wydawcą takim globalnym gier i to wystarcza zupełnie spokojnie.
Urządzenia Microsoftu bardzo dużo tych urządzeń nie wypalił.
Jak to przecież? Telefony z Windowsem to był hit.
Miałem i rzeczywiście był super. Nie było aplikacji też... żadnych.
No faktycznie, ze sprzętem to sobie nie radzę. Pamiętam, że za czasów pierwszych tych... Pamiętasz, jak się nazywały pierwsze odtwarzacze muzyki Apple'a? iPody?
iPody, ja nawet mam takiego.
Ja też miałem taki malutki iPod mini i tam różne rzeczy masz tu. No więc Microsoft też próbował swojego... Uważaj, kabla nie urwi. Microsoft próbował swojego jakiegoś... A ty masz już taki poważny, ja to miałem taki patyczak. Używasz tego? Widzę, że taki... sławki podpięte?
Tak,
co to jest, taka gablotka muzealna?
Oczywiście, czy używam.
No kurde. Nie wiem, masz telefon, to przyszło. A no, nieważne. No, okej. Okay. No więc też próbowali takie urządzenie muzyczne zrobić Microsoft, coś na Zumba, Zuma czy coś. Też im nie wyszło za bardzo.
Też nie wyszło, tak.
Więc może wreszcie uznali, że cholera w tym sprzęcie, to cały czas nas ktoś pokonuje, to spróbujmy w usługach, bo sobie tutaj radzimy wyraźnie lepiej.
Powiem ci, że ja mam... Czy ja mogę teraz powiedzieć moją teorię spiskową?
No, ale śmiało. Ja
zakładam, proszę państwa, uwaga, naprawdę.
Naprawdę. To jest, wiesz co, teoria to spiskowa, gęste, a potem kolejne gęste, słowo naprawdę.
Gęste wejdzie. Wejdzie bardzo gęste i zakładam moją foliową czapeczkę. Państwo na Spotify nie widzą. No dobra, nikt nie widzi, bo nie ten. A może ten zabieg Microsoftu służy tylko po to, aby wejść z Game Passem do PlayStation 5. Okay. No bo jeżeli będzie miało Sony monopol, to na przykład Unia Europejska może wymusić to, tak jak teraz zrobiła na Apple'u, instalowanie aplikacji poza ich oficjalnym sklepem.
Okej. Okay.
Okej, okay, to być może będzie tylko w Europie, ale to i tak jest niezły rynek, jak masz, to jest dużo, dużo więcej niż teraz, nie?
No, ale to jest to pewnie sensowna uwaga, zwłaszcza odnośnie tego monopolu. Też problem, o którym żeśmy nie mówili, a może żeśmy mówili tak trochę, może on był wyczuwalny, że pozbywając się trochę Xboxa jako urządzenia, Microsoft trochę ogranicza sobie ten rynek, na którym Game Pass może być sprzedawany. No bo jakby zakładam, że PC jest takim miejscem, na którym te Game Passy są. Te wszystkie małe konsolki, które obsługują Windowsa, też tam Game Pass będzie. Zakładam, że na pewno Game Pass chciałby się znaleźć w sklepiku Androida czy w sklepiku Apple'a. Nie wiem, jak to wygląda dokładnie teraz.
No pewnie zaraz będzie w Apple'u. Na razie jest to realizowane przez stronę.
No tam chyba cały czas problem jest to, teoretycznie chyba Game Pass, ja nie wiem na jakim etapie są dyskusje na ten temat, te spory prawne, bo Apple jednak ma taką silną potrzebę, żeby zabierać te 30% od sprzedanych rzeczy i sklepy, które są instalowane na urządzeniu Apple'a, mogłyby sprzedawać rzeczy bez tej prowizji dla tego, dla Maca, nie?
No tam sobie już wymyślili nową prowizję, ale to też od instalacji jakieś kombinują strasznie. Nawet jeszcze więcej będą zarabiać niż wcześniej.
No chcą mieć jakieś profity z tego, to trochę zrozumiałe jest w tym świecie korporacji, to może dla nas klientów nie jest do końca korzystne, ale to są wielkie firmy, one się ze sobą spierają i to może nas trochę nie dotyczyć tak bardzo, na pewno nie mamy na to żadnego wpływu. Na pewno, jeżeli to zapotrzebowanie na inwestycje w Game Pass, że to jest najważniejsza usługa, jest tak silne, jak nam się wydaje, to myślę, że twoja teoria spiskowa nie jest taka spiskowa tak do końca, bo na pewno Microsoftowi do tej pory i Philowi Spencerowi będzie zależało na tym, żeby ten Game Pass na PlayStation się pojawił. Jeżeli to jest sposób na to, to jest dosyć ryzykowny, no ale jest to sposób, który może doprowadzić do pozytywnego zakończenia tego.
Wiesz co, Microsoft też ma w ogóle problem, bo my mówimy tutaj o sprzęcie, który bez problemu, o natywnym graniu na sprzęcie, ale Microsoft ma jeszcze problem trochę z chmurą. Mimo tego, że w październiku rok temu, nie, 2022, pochwalili się, że 20 milionów graczy korzysta z ich grania w chmurze, no to wiemy, że to jest bullshit, że to jest dalej beta, że xCloud ma gorszą jakość niż konkurencja, przede wszystkim GeForce Now. Ogromne problemy z tym, że nie mogą na... Nie są, no, oni powinni być na każdym telewizorze. A nie są, nie potrafią się dogadać. Teraz z Samsungiem się dopiero dogadali. I to jest do tego nie mają do dzisiaj odpowiedniego kontrolera do grania w chmurze. Co robi bardzo dużą różnicę. Więc ja nie wiem za bardzo, jak wygląda ta sytuacja, czy oni nagle teraz wyjdą i będzie dużo ogłoszeń i to nagle zacznie działać dobrze i będzie ten kontroler i to po prostu czekali, bo nad tym pracowali. Czy ta chmura to też jest tak, że widzą, że tam jest bardzo dużo problemów i też muszą iść w inną stronę, żeby ten Game Pass rósł. No bo no i stąd to PlayStation, nie? Ale jeszcze mam jedno pytanie. Ty, czy chcesz o tej chmurze coś?
No, byłem ciekaw z twojego punktu widzenia, bo wiem, że ty byłeś takim adwokatem trochę tej chmury. Nie masz takiego poczucia, że powszechność tej usługi jest mniejsza niż mogliśmy się spodziewać 5 lat temu? W sensie chmury?
Ja widzę, co ludzie piszą, że ludzie ogrywają gry. W szczególności GeForce Now jest bardzo chwaloną. Ja też sobie od czasu do czasu sprawdzam, jak to chodzi. I to chodzi naprawdę nieźle. Tylko my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego grania. I myślę, że nie ma aż tak dużej grupy osób, która ma realną potrzebę w domu grania w chmurze.
Okej, okay, czyli obecnie. Po prostu brak klientów jest największym problemem tej usługi?
No tak. Ja też mam takie wrażenie, że nie wiem, no ja miałem taki czas w życiu, że w ogóle nie grałem, bo byłem biedny bardzo i nie stać mnie było na komputer ani konsolę, tym bardziej w ogóle na nic, nie? I pewnie jakbym wtedy sobie pograł w chmurze coś, to mogłoby to na tyle rozpalić moje to, że lubię grać, żebym zainwestował, nie? I być może to chmura jest taką bramą do tego, że sobie kupujesz konsolę.
Okej, dobra. Ja mam takie
wrażenie, że ludzie sobie posprawdzają rzeczy, fajnie się bawią, ale dalej nie jest to dla wielu to może być super komfortowa rozrywka, ale dla wielu te problemy, które dalej ma chmura, na przykład niska rozdzielczość, dla mnie to jest problem, nie? Realny.
Jasne.
Może powodować to, że ty idziesz w stronę konsoli, nie? Okej, dobra, trochę zabulę, ale przynajmniej spokój będę miał.
To jest interesujące też z innego punktu widzenia. Zakładam, że cały ten marketing związany z chmurą nie jest na tyle intensywny, bo jeżeli problemy są przy obecnej liczbie odbiorców, to co dopiero by się wydarzyło, gdyby nagle ludzie zostali zachęceni do inwestowania swojego czasu w chmurę i użytkowników byłoby tak dużo, żeby to jeszcze bardziej wpłynęło negatywnie na jakość tych gier. Więc może po prostu czekają i zbierają siły, żeby uderzyć z podwójną siłą, jak będzie już czym uderzać.
Może być.
No dobra. I mówiłeś, że masz jeszcze jakąś drugą teorię?
Że, nie mam teorii, ale raczej mam do ciebie pytanie. Jako, że rynek nie lubi próżni, kto mógłby wejść w segment konsol stacjonarnych?
Nvidia. Najwyższa pora, żeby weszli. Ja bym... Mam pewien sentyment do produktów Nvidia, no bo sam ich używam i tych kart graficznych i je sobie cenię. Moment, w którym oni stają się częścią Switcha, już jest takim... Wiesz, no jakby doświadczenia na tym gruncie też są istotne i ta perspektywa może być właściwa. Chociaż podejrzewam, że oni gdyby mieli coś robić, to raczej handheldy wcześniej niż konsole stacjonarne. Ale zgadzam się z tym, że powstaje próżnia. Jeżeli Xbox faktycznie ulegnie zapomnieniu z jakiegoś powodu i potwierdzą się najgorsze scenariusze, które żeśmy tutaj dzisiaj wypowiedzieli, no to jest szansa, że pojawią się jakieś nowe urządzenia. Może będzie dużo prób nieudanych, a może w rezultacie pojawi się ktoś, kto będzie w stanie konkurować z Sony, a może ostatecznie to najgorsze możliwe rozwiązanie, kiedy będziemy mieli dominację jednej konsoli, takiej wielkowymiarowej i tyle. No to też, to też nie jest taka niezwykła sytuacja na rynku. Jesteśmy przyzwyczajeni do social mediów, że w danej tematyce jedno medium jest takie zawsze przodujące. Może z konsolami musi być tak samo.
Może tak się wydarzy. Przodujące ewidentnie.
No ale to są w handheldach, nie?
No tak. Nie wiem, czy Nvidia, no bo właśnie robi dla Nintendo i no być może tak grube i tak wielkie umowy mają to do siebie, że zakaz konkurencji.
Może być. No to też trzeba brać pod uwagę, że to jest dla Nvidia. No, że to będzie dużo egzemplarzy sprzedanych tego Switcha. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby było ich mniej niż pierwszego Switcha, więc to jest niezła umowa na długi, długi czas. Więc może faktycznie nie będą mieli potrzeby.
No właśnie. Po drugie, ja nie wiem, nigdzie nie ma Nvidia w żadnych handheldach. Nigdzie nie ma.
A, wszystko jest na AMD.
Tak. No i na Intelu teraz powstają jakieś tam rzeczy.
Tak.
Więc ja się zastanawiam nad inną firmą, która ma gotowy ekosystem i to jest wcześniej wspomniane Valve, który ma
to
już...
To byłby drugi strzał.
Steam Decka. Kiedyś miało to, ja bym sobie może ktoś z Państwa, ja bym sobie z chęcią sprawdził Steam Machines, takie były komputerki. Może, nie wiem, czy ktoś z Dela nas słucha? Może gdzieś tam macie w magazynie jakieś Steam Machines. Ja bym sobie z chęcią sprawdził, jak to obecnie działa. Te komputery, które były kilka lat temu, może ktoś ma nieużywanego, może mi wysłać z chęcią. Z chęcią przyjmę wszystkie darowizny. I Valve ma wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby chociaż próbować się wbić.
To ma sklep,
gry, klientów. Jeżeli byliby w stanie zaproponować powiedzmy konsole, no wiadomo, że nie nazwą tego konsoli, ale Steam Machines, które jest, ma dobre parametry i dobrą cenę, no to może być ciekawie.
Jeszcze to jest, ja zastanawiam się, no oni dosyć dobrze sobie radzą na tym rynku handheldów i też takie miałem, jak się pojawiły te konsole, to pomyślałem, kurde, no kto jak nie Steam może zrobić urządzenie, bo jak już wspomniałeś o tym ekosystemie, no oni mają gigantyczną bibliotekę gier. Dodatkowo mają silną motywację, żeby optymalizować te gry do używania do tych urządzeń i ludzie, którzy sprzedają gry u nich na tej platformie, no sami chcą być obecni także na tych mniejszych urządzeniach, więc sami pracują nad tym. To jest taki samonapędzający się mechanizm, że nie trzeba za bardzo deweloperów zachęcać do tego, żeby oni optymalizowali gry na Steam Decka, bo oni sami chcą to robić, bo to się opłaca, bo to ma sens.
Tak, to sami mają. To pamiętasz, jak byliśmy rok temu na GDC, po prostu w pełno było widać tam ludzi, którzy trzymają w ręku Steam Decka.
No i to samo mogłoby się wydarzyć przy takiej większowymiarowej konsoli o lepszej wydajności, że gigantyczna biblioteka gier na dzień dobry, plus deweloperzy, którzy będą sami z siebie chętni, żeby te gry optymalizować pod nowe urządzenia i byśmy dostali bardzo optymalny sprzęt, to znaczy te gry będą zawsze chodziły tam dobrze. I to jest też, co na PC-tach nie zawsze się zdarza. Jakby każdy PC jest inny, tam ta architektura jest zróżnicowana i ciężko tą optymalizację zrobić, to jest mnóstwo pracy. A tu się nagle okazuje, że masz urządzenie, które jest dużo bardziej uniwersalne. Wszyscy mają takie samo, chociaż pewnie będą jakieś tam delikatne odmiany, ale pewnie różnice będą niewielkie. Jeżeli chodzi o optymalizację, to wystarczy na jednym zrobić i na innych po prostu będzie ewentualnie lepiej działało. Więc jest potencjalnie miejsce i powiedziałbym, że nawet, ja to widzę tak, wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale bardzo bym chciał, żeby Steam wydał swoją maszynę do grania, taką większą. Ale to, że moja potrzeba jest taka, to wcale nie znaczy, że Steam uzna, że o cholera, może zróbmy. Więc fajnie by było. To by było ciekawe i na pewno oni mieliby szansę zafunkcjonować na tym rynku. No tylko drugi czy to by się różniło od PC-a tak bardzo? No, tak. No może to jest właściwy moment jest. Może ze Steam Machines poszli w niewłaściwą stronę, bo to bardziej było PC-tem. Trzy różne konfiguracje PC-owe były. No to gdyby to...
Mają własny system. Praktycznie każda nowa gra chodzi na Steam Decku cały czas. Okej. Okay. Czasami to jest 30... Enshrouded to jest max tam 40 klatek u mnie. Okej. Okay. Okay. No ale to chodzi, ale to też już jest przestarzały sprzęt. Więc jeżeli oni by wydali coś, co mogłoby spokojnie, natywnie chodzić w Full HD 60 klatkach, nowe gry plus FSR 2, czy tam 3, czy tam 3 chyba teraz ta nowa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać i czy to będzie dobrze działać, bo tu mam bardzo duże obawy, to może się okazać, że są w stanie w rozsądnych pieniądzach zaoferować coś, co na czym wiesz, na czym no, masz. Ja na Steam Decku spokojnie gram w gry z GOGa, spokojnie gram gry z Epica. No, brakuje mi tylko tego Game Passa. Może też by było takie miejsce, w którym Microsoft by chciał być też, nie? I Game Pass na Linuxa. O, panie, kolejny rok Linuxa z rzędu.
Pewnie, że tak. No to jest na pewno byłoby korzystne dla graczy, nie zaszkodziłaby. Nawet gdyby obecność Xboxa nie była zaburzona, tak jak jest aktualnie, to i tak uważam, że obecność maszyny Steama byłoby czymś korzystnym dla rynku. Im więcej tego typu produktów, tym lepiej. Tylko, że oczywiście pojawia się kwestia zaraz kolejnych okazji do ekskluzywności, co mogłoby być właściwie kłopotliwe. Ale raczej patrzyłbym pozytywnie na pojawienie się kolejnego urządzenia. Wspomniałeś o tym Enshrouded przez chwilę, przez pryzmat tych klatek, to sobie szybko wpisałem z ciekawości czystej, bo ja też pogrywam ciągle w to. I Palworld i Enshrouded trochę spadły. To już nie jest ten moment. Wydaje mi się, że ten pik już osiągnęły i teraz będą albo się stabilizować, albo delikatnie spadać. Obie gry, ale obie są nadal warte uwagi, więc zastanawiam się, to w ogóle już odbijając trochę od tego tematu i to tylko na chwilę, czy będzie wiele takich, czy nadchodzi czas takich gigantycznych hitów i gigantycznych sprzedaży małych gier survivalowych i co jakiś czas będziemy mieli, dostawali będziemy takie gry co miesiąc, które mają tam 1,2 miliona graczy jednocześnie, bo wszyscy są zafascynowani i potem nagle to znika. Ale zobaczymy przy tych dwóch produkcjach, bo one są bardzo nietypowe. Przepraszam, że tak zboczyłem z tego tematu, ale...
Te decyzje zapadły 3 lata temu, więc poczekamy 3 lata pewnie aż.
Te decyzje o tworzeniu gier takich?
Tak.
No, wydaje mi się, że ci ludzie, którzy robili Enshrouded, to są też inne ekipy, które mniej więcej w tym samym czasie zaczęły i też mieli podobne pomysły.
No, nie no jest mówię, tak, że wiesz... to trzy, tylko że to 3 lata temu te decyzje zapadły, nie? W sensie, że no,
ale
teraz mamy...
Ale takich decyzji mogło być więcej. Wiesz, w sensie ludzie, którzy chcieli stworzyć taką grę, może są tacy, którzy za miesiąc wydadzą swoją opcję, bo już 3 lata temu też na to wpadli. Nie?
Może, zobaczymy, może nieważne. To jest, jak widzisz, kompletnie... może się przesyciło troszkę.
Wyszedłem poza temat. Totalnie.
Poza temat. Dobrze, no zastanawiam mnie, no, do Państwa mam pytanie, jak to widzicie? Nie wiem, czy nie wiem, no, ja jako użytkownik Xboxa nie czuję się oszukany ani specjalnie, nie wiem, bo to też pojawiło się dużo takich głosów, że gracze Xboxa są bardzo sfrustrowani. Okay. No, nie wiem, no dla mnie to nic nie zmienia realnie, no bo dalej będę miał to samo, co miałem cały czas to samo będę miał, nie? Na Xboxie nikt mi nic nie zabierze.
To prawda, tak.
A co państwo o tym myślą? No i pytanie, jak tam, kto powinien tą konsolę zrobić w końcu?
Myślę, żeśmy 2 potencjalne cele wskazali. Nie jestem pewny, czy dałoby się wskazać jeszcze jakieś inne firmy, które by się nadawały, ale może kto wie. Może państwo.
No,
ma,
może wiadomo, państwo że myśli. Epic, nie? Jeszcze.
A, okej. No to żeś państwu podebrał kolejny pomysł. Niedobrze. Niedobrze. Pozdrawiamy państwa, prawda? Bardzo serdecznie.
Tak. Trzymajcie
się. Dziękujemy za uwagę. Pa, pa.
Machamy. Pa, pa, rączki. Czy jak to jest?